Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Ojciec Święty zaapelował do polityków, by zdecydowanie bronili życia. Wskazał, że zabijania nienarodzonych nie można uznać za prawo człowieka.
Azja Bibi opuściła Pakistan i spotkała się ze swoją rodziną. Wszyscy są już bezpieczni.
W święto ofiarowania Pańskiego Kościół obchodzi Dzień Życia Konsekrowanego. Na świecie jest milion osób, które ofiarowały swe życie na wyłączną służbę Bogu.
2 lutego witają Państwa
Beata Zajączkowska
i ksiądz Krzysztof Ołdakowski.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Papież Franciszek zaapelował do polityków, by niezależnie na swe przekonania i wyznawaną wiarę, jako pierwszy kamień dobra wspólnego postawili obronę życia tych, którzy mają się urodzić i uczynić swój ingres do społeczeństwa, którego są przyszłością i nadzieją. Ojciec Święty mówił o tym w czasie specjalnej audiencji dla przedstawicieli ruchu na rzecz życia we Włoszech. Jutro w tym kraju obchodzony jest 41. Ogólnokrajowy Dzień Życia.
Franciszek podkreślił, że bardzo potrzebne są inicjatywy przypominające o obowiązku obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Wskazał, że szczególnie jest to ważne we współczesnym społeczeństwie, gdzie życie redukuje się do dobra konsumpcyjnego, czegoś, co każdy może wykorzystać i wyrzucić na śmietnik, i prezentuje się to wręcz jako prawa człowieka.
Dobrowolne zgaszenie życia, kiedy zaczyna ono rozkwitać, jest zdradą naszego powołania, a także paktu, który łączy między sobą pokolenia, paktu, który pozwala nam patrzeć w przyszłość z nadzieją. Tam, gdzie jest życie, jest nadzieja. Jeśli jednak samo życie jest naruszone u swego początku, to, co pozostaje, nie jest przyjęciem pełnym wdzięczności i zadziwienia z daru, ale zimną kalkulacją tego, co posiadamy i czym możemy rozporządzać. Wtedy również życie redukuje się do dobra konsumpcyjnego, które można wykorzystać i wyrzucić na śmietnik przez nas samych czy innych. Jakże dramatyczna jest ta wizja, niestety rozpowszechniona i zakorzeniona, przedstawiana również jako prawo człowieka i jakże wiele cierpienia wyrządza najsłabszym z naszych braci.
Do promowania polityki pokoju, która jest prawdziwą służbą człowiekowi, zachęcił papież Radę Narodową Księstwa Monako, którą przyjął na specjalnej audiencji. Członkowie tego jednoizbowego parlamentu przybyli do Rzymu wraz z arcybiskupem Monako na podróż studyjną, by zapoznać się z działaniami Stolicy Apostolskiej na rzecz pokoju i sprawiedliwości.
Franciszek życzył monakijskim politykom, by bez wytchnienia pracowali na rzecz dobra wspólnego i mieli na sercu przyszłość swych obywateli, szanując przy tym życie, wolność i ludzką godność. Wskazał, że potrzebującym trzeba nieść konkretną pomoc, ale zarazem należy rozbudzać w młodym pokoleniu zaufanie wobec przyszłości i drugiego człowieka.
W czasach rosnącej nieufności i egoizmu, a niekiedy wręcz odrzucenia, pilnie trzeba zacieśniać więzy między ludźmi i krajami, aby w każdym wzrastała radość z poczucia własnej odpowiedzialności za innych, jako mieszkańca świata, obywatela i aktora przyszłości. Monakijczycy mogą opierać się na wartościach założycielskich księstwa inspirowanych Ewangelią i przesłaniem miłości. Te wartości oferują im okazję do zakorzenienia i owocowania Ewangelii w ich własnym życiu i poza nim, wyrażając jej jednoczącą siłę i odwieczną nowość w służbie polityki, dialogu między kulturami, sprawiedliwości i braterstwa.
Franciszek chce promować dialog międzyreligijny, a zarazem umocnić w wierze wspólnotę chrześcijan. Tak rozpoczynającą się jutro papieską pielgrzymkę do Zjednoczonych Emiratów Arabskich prezentuje watykański rzecznik prasowy. Zauważa on, że żaden z papieży nie był jeszcze na Półwyspie Arabskim i nigdy w tym regionie nie odprawiono mszy dla tak licznej liczby wiernych.
Alessandro Gisotti wskazuje na historyczność papieskiej pielgrzymki. Przypomina, że jej ogłoszenie było dla wszystkich ogromną niespodzianką, a samą podróż przygotowano w błyskawicznym tempie przy bardzo dobrej współpracy z lokalnymi władzami.
Ta podróż ma wymiar historyczny. Po raz pierwszy papież odwiedzi Półwysep Arabski i po raz pierwszy odprawi Eucharystię w tym regionie. Ewidentne jest, że właśnie te dwa wymiary, dialog międzyreligijny, głównie z islamem, oraz spotkanie z tak wyjątkową wspólnotą, jaką są chrześcijanie w tym kraju, nadadzą swoisty koloryt tej podróży i wyznaczą papieskie przesłanie. Ta pielgrzymka wpisuje się też w 800-lecie spotkania świętego Franciszka z sułtanem Malikiem al-Kamilem, które miało miejsce w 1219 roku. Ten element dialogu, spotkania, pokojowego współistnienia wpisuje się w tę podróż. Papież na pewno wskaże też na znaczenie obecności chrześcijan w tym regionie, a co za tym idzie, zachęci władze leżących tam państw do zapewnienia im bezpieczeństwa i zagwarantowania chrześcijańskiej obecności na tym terenie.
Gizotti podkreśla, że pielgrzymka Franciszka do ziemi islamu jest też wyraźnym postawieniem tamy wszelkim profesjonalistom nienawiści, którzy podsycają wzajemne podziały i uprzedzenia, a także ideologiom wykorzystującym imię Boga do usprawiedliwiania przemocy.
Wizyta papieża Franciszka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich może pomóc w promowaniu dialogu islamsko-chrześcijańskiego. Jednak trzeba jasno powiedzieć, że nie zaczynamy od zera i że zbyt często podkreślane są jego najbardziej problematyczne i negatywne aspekty, uważa prefekt Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów, który będzie towarzyszył Ojcu Świętemu w pielgrzymce.
Kardynał Fernando Filoni zwraca uwagę, że podstawy do budowania dialogu ze światem muzułmańskim już istnieją, dlatego wizyta następcy świętego Piotra w Emiratach jest znakiem nadziei. Watykański hierarcha wskazuje na elementy wspólne łączące chrześcijaństwo i islam, jakimi jest jedyność Boga, ojcostwo Abrahama, modlitwa, post, jałmużna czy pielgrzymki.
Papieska wizyta w muzułmańskim kraju, gdzie rzeczywistością jest dobrze zakorzeniona pokojowa koegzystencja, będzie również przesłaniem dla Bliskiego Wschodu, aby promować kulturę spotkania. Może to być także świadectwo dla całego świata, gdzie chrześcijanie i muzułmanie żyją obok siebie.
Włoski kardynał odniósł się też do zakazu nawracania muzułmanów oraz tego, jak wygląda głoszenie Ewangelii w takiej sytuacji. Rozwiązaniem, mówi kardynał Filoni, jest to, co zawsze przypomina papież, czyli świadectwo.
Asia Bibi opuściła Pakistan i spotkała się ze swoją rodziną. Ze względów bezpieczeństwa nie ujawniono miejsca ich pobytu, ani tego, jak i kiedy kobieta wyjechała ze swej ojczyzny. Wszystko wskazuje na to, że są w Kanadzie. Tamtejszy kościół zapewnił, że obejmie całą rodzinę wszelką konieczną pomocą.
Informacje o dotarciu mężnej chrześcijanki do Kanady podał jej prawnik. Nie ujawnił żadnych szczegółów, poza tym, że Asia Bibi jest bezpieczna i przebywa ze swoją rodziną. Tę wiadomość potwierdził Paul Batty. Jest on bratem pakistańskiego ministra do spraw mniejszości, zamordowanego przez islamistów za obronę Asii Bibi i od początku niesie pomoc kobiecie i jej rodzinie. To między innymi dzięki jego staraniom jej córki dotarły do Kanady jeszcze przed Bożym Narodzeniem.
Tak, jest to prawdziwa wiadomość. Wreszcie możemy powiedzieć, że wyjechała z Pakistanu. Muszę podkreślić, że siły porządkowe i wymiar sprawiedliwości mocno ze sobą współpracowały. Wyjechała z dużą godnością. Innymi słowy, do końca stawiła czoło procesowi, a po nim, tak jak przewidywano, wyjechała z kraju i z tego, co wiem, jest teraz w bezpiecznym miejscu, chronionym miejscu wraz ze swoją rodziną. Myślę, że to świadczy o tym, że nie tylko wymiar sprawiedliwości w Pakistanie, ale sam kraj zdecydowanie się zmienia.
Udzielenie wszelkiej koniecznej pomocy rodzinie chrześcijanki już kilka dni temu zadeklarował Kościół w Kanadzie. Biskupi tego kraju wyrazili wdzięczność rządowi za to, że zapewnił azyl rodzinie, która tak wiele wycierpiała z powodu swej wiary. Biskupi zaapelowali jednocześnie do mediów, by zechciały teraz uszanować prywatność rodziny.
Zmęczenie zakonników i zakonnic pojawia się wtedy, gdy nie dają siebie innym, stwierdził kardynał João Brás de Zavis, prefekt Kongregacji do Spraw Instytutów Życia Konsekrowanego. W święto ofiarowania pańskiego tradycyjnie obchodzony jest w kościele Dzień Życia Konsekrowanego.
Na świecie mamy prawie 1 000 000 osób konsekrowanych. Ta forma życia przechodzi proces odnowy, ale w wielu miejscach przeżywa także problemy z odnalezieniem się w świecie pośród różnych dynamicznych przemian. Kardynał Brás de Zavis wskazał na 4 obszary, które są dzisiaj przedmiotem szczególnej troski w refleksji nad życiem konsekrowanym.
Formacja, chodzi o formację bardziej czytelną, bardziej wspólnotową, autentyczną, jako uczniowie Jezusa. Dalej trzeba przyjrzeć się problemowi autorytetu oraz posłuszeństwa, aby relacje między nimi zobaczyć w nowym świetle. Następne wyzwanie to relacja kobieta-mężczyzna w życiu konsekrowanym, która nie powinna prowadzić do wykluczenia, ale do integracji oraz komplementarności na wszystkich poziomach. Chodzi również o przyjrzenie się kwestii używania i posiadania dóbr.
Na Ukrainie Dzień Życia Konsekrowanego przeżywany jest w duchu wdzięczności za wciąż odradzające się tam życie zakonne. W ciągu ostatnich 28 lat zostało ono praktycznie odbudowane od podstaw po okresie Związku Radzieckiego, kiedy to zamknięto wszystkie klasztory, a zakonnicy i zakonnice działali w pojedynkę, doświadczając licznych prześladowań.
Jak podkreśla biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej Edward Kawa, charyzmaty zakonne ubogacają kościół lokalny.
Każdy zakon ma swoją specyfikę i myślę, że kościół dzisiaj tego potrzebuje, żebyśmy te charyzmaty jak najbardziej promowali, nimi żyli, żebyśmy tymi charyzmatami się też dzielili. Ja bym to przyrównał do takiego pięknego sadu, w którym każde drzewo przynosi swój owoc. Tak jak każdy zakon czy zgromadzenie, każdy charyzmat przynosi swój owoc, który jest jedyny niepowtarzalny, bo Pan Bóg się nigdy nie powtarza.
Zdaniem biskupa Kawy ważne jest to, aby osoby konsekrowane nie bały się ofiarować swojego życia Bogu i wspólnocie, której służą.
Co jest bardzo istotne w kontekście uroczystości ofiarowania Pańskiego, żebyśmy się nie bali ofiarować się. Bo dzisiaj osoby życia konsekrowanego mają ogromne znaczenie w Kościele. Nie jest to tajemnicą, że niektóre diecezje by w ogóle nawet nie miały racji istnienia, gdyby nie osoby konsekrowane, które wspierają swoją pracą, posługą te diecezje.
Na Ukrainie pracuje około 2,5 tysiąca osób konsekrowanych obu obrządków katolickich. Z Lwowa dla Radia Watykańskiego ksiądz Mariusz Krawiec, paulista.
W Światowym Dniu Życia Konsekrowanego w Polsce w sposób szczególny pamięta się o zakonach klauzurowych. Zbiórka ofiar przeznaczona jest na wsparcie ponad 80 klasztorów kontemplacyjnych.
Mimo zauważalnego od wielu lat spadku powołań, także do życia zakonnego, Kościół w Polsce wciąż może cieszyć się stosunkowo dużą liczbą osób konsekrowanych. To niemal 19 tysięcy sióstr zakonnych oraz ponad 11,5 tysiąca zakonników. W klasztorach kontemplacyjnych żyje ponad 1200 mniszek. Jedną z nich jest siostra Maria Auxilia Gołębiowska, klaryska kapucynka z klasztoru w Ostrowie Wielkopolskim.
W naszym zakonie klauzurowym jest sporo czasu na modlitwę. Jeżeli któraś się zgłasza do zakonu klauzurowego, to po to też, żeby właśnie się modlić więcej, nie? I to one bardzo doceniają. Ale mają potem właśnie tą trudność takiego przyzwyczajenia się do takiego życia tylko tu. I nigdzie więcej. Nie znaczy, że my się tylko modlimy i czekamy potem, aż nam z nieba spadnie coś. Musimy pracować.
Najwięcej w Polsce jest franciszkanów i salezjanów. Z kolei siostry zakonne prowadzą na przykład ponad 500 dzieł edukacyjnych, jak żłobki, przedszkola czy szkoły. W Polsce są również 34 instytuty świeckie, ponadto 292 dziewice konsekrowane i 329 wdów konsekrowanych. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.